Zostań rybakiem pana. Audycja księdza Szymona Rybaka.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam i pozdrawiam wszystkich naszych radiosłuchaczy, wszystkich telewidzów i zapraszam do przeżycia kolejnej naszej audycji cyklicznej Zostań rybakiem pana, audycja powołaniowa. Tak się złożyło, że ten dzień dzisiejszy jest pięknym świętem, święto Bożego Ciała, Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. Wpatrujemy się w Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie. Jeśli audycja powołaniowa, to tak sobie pomyślałem, że w dniu dzisiejszym aż się prosi, drodzy Państwo, abyśmy zwrócili uwagę na ten temat kapłan a Eucharystia. Moimi dzisiejszymi gośćmi są ksiądz kanonik Zbigniew Kruczyński, proboszcz parafii Bożego Ciała w Nowych Skalmierzycach. Szczęść Boże, księże kanoniku.
Szczęść Boże, księże Szymonie, szczęść Boże wszystkim słuchaczom.
I drugim moim gościem jest ksiądz neoprezbiter Jakub Karpisiewicz, pochodzący z parafii świętego Gotarda w Kaliszu. Szczęść Boże, księże Jakubie.
Szczęść Boże Państwu.
Może od razu zapytam, księże Jakubie, dekret do jakiej parafii i gdzie ksiądz od 1 lipca będzie posługiwał?
Decyzją księdza biskupa od 1 lipca zostałem skierowany jako wikariusz do parafii pod wezwaniem świętego Stanisława, biskupa i męczennika w Ostrowie Wielkopolskim, czyli potocznie mówiąc do konkatedry, do fary ostrowskiej.
Drodzy kapłani, temat dzisiejszego naszego spotkania: kapłan a Eucharystia i ten szczególny dla nas dzień dzisiejszy, uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. Jak to wygląda w waszym życiu, jak wy przeżywacie Eucharystię? I może tutaj najpierw skieruję mój wzrok i głos ku księdzu neoprezbiterowi, który tak naprawdę niedawno odprawił pierwszą mszę świętą. Jak wrażenia? 6 lat przygotowania do tego, co w życiu kapłańskim tak ważne i tak bardzo potrzebne. Jak przeżywałeś tą pierwszą mszę świętą? Jak mógłbyś się podzielić?
Na pewno było to wielkie drżenie serca. Aczkolwiek muszę tu zaznaczyć, że swoje prymicje odprawiałem tydzień po święceniach, w tak zwanym drugim terminie, więc no miałem jeszcze ten czas tego tygodnia między święceniami a prymicjami, żeby gdzieś tak bardziej się doszlifować, jeśli tak można to ująć, w odprawianiu mszy świętej, bardziej się oswoić z tym. Akurat przez ten tydzień odprawialiśmy prymicje razem z moimi kolegami kursowymi w różnych zakonach, u sióstr zakonnych, u świętego Józefa, więc zawsze w koncelebrze, bo jeszcze nie chciałem przewodniczyć, żeby to pierwsze przewodniczenie było w rodzinnej parafii, ale to już mi tak pozwoliło powoli się tak oswajać z mszą świętą. Oczywiście, kiedy przyszedł dzień prymicji, dopadł oczywiście człowieka stres, drżenie serca, bo to najbliższa rodzina zasiadła w ławkach, wszyscy znajomi księża w prezbiterium, więc wiadomo, że i głos się łamał, bo i było wzruszenie wielkie. Mhm. Ale bardzo się cieszę, że doczekałem tego dnia. Faktycznie przez 6 lat człowiek obserwował w seminarium, jak należy odprawiać tę mszę świętą, uczył się na wykładach. Ale też muszę zaznaczyć, że ja nie byłem ministrantem, więc gdy szedłem do seminarium, no to generalnie mszę oglądałem i uczestniczyłem po tej drugiej stronie, czyli razem z ludem, w ławce. Dopiero jak poszedłem do seminarium jako kleryk, dopiero zasiadłem w prezbiterium, ucząc się też służenia do mszy świętej, więc dla mnie to też była taka nowość trochę, ale przez 6 lat w seminarium była to możliwość, abym mógł właśnie się oswoić z prezbiterium. No i też muszę zaznaczyć, że dzięki temu też byłem w seminarium ceremoniarzem. No to było jednak duże wyzwanie, ale myślę, że to też mi pozwoliło spojrzeć na piękno liturgii, jak można o nią dbać, jak można ją przeżywać, jak można ją celebrować pięknie, że należy się w niej tak naprawdę zatopić.
Pozwolę sobie zadać pytanie, czy przez te 6 lat formacji seminaryjnej, czy miałeś taki moment, że tęskniłeś właśnie za tą pierwszą mszą świętą, że wyobrażałeś sobie, jak ona będzie wyglądała?
Oczywiście, że tak. Gdzieś człowiek przez te 6 lat zawsze układa sobie w głowie, jak ta msza będzie wyglądać, kogo zaprosi, zwłaszcza jak się jeździło do starszych kolegów na prymicję i się podpatrywało, jak to u nich wyglądało. I tak człowiek wtedy wybierał elementy, które mi się podobały, które mógłbym u siebie też zastosować, a które jakoś mniej. No i dzięki temu faktycznie moja prymicja była bardzo piękna, z czego się bardzo cieszę.
Jak wśród nas jest neoprezbiter, my kapłani zawsze powtarzamy, że ręce jeszcze pachną olejem. Ksiądz kanonik Zbigniew, 33 lata kapłaństwa. Ksiądz pamięta swoje prymicje. I tak od razu zapytam, czy to, jak dzisiaj ksiądz sprawuje Eucharystię i ją przeżywa, czy można w jakiś sposób porównać to do tej pierwszej Eucharystii?
Tak, ja chcę powiedzieć, że słuchając tutaj księdza, uśmiechnąłem się sam do siebie, bo również nie byłem ministrantem. Tak, również i dla mnie też to wszystko było odkrywaniem w seminarium, całego piękna liturgii. Natomiast muszę powiedzieć, że miałem fantastycznych księży w moim życiu. Jakoś tak Pan Bóg sprawił, że naprawdę miałem bardzo, po drodze spotykałem bardzo dobrych, takich świętobliwych kapłanów, którzy gdzieś też mnie zauroczyli swoim kapłaństwem i swoją miłością do Eucharystii. Ja jestem pokoleniem tak zwanym oazowym i świętej pamięci ksiądz proboszcz Hartlib z Konarzewa, spod Poznania, tam był taki ośrodek oazowy, był dla nas takim wielkim prekursorem wprowadzania Soboru Watykańskiego II w liturgii, ale także on pokazywał mi swoją wielką miłość do Eucharystii. Pilnował, żeby ta Eucharystia była jak najpiękniejsza, żeby jak najwięcej przekazywała ludziom tej miłości Boga do człowieka. Ale pamiętam jeden taki drobny szczegół, kiedy już w zasadzie nie zajmował się oazami, kiedy już był na emeryturze, krótko przed śmiercią, dał takie świadectwo, że w jego kapłańskim życiu nie było ani jednego dnia, kiedy by nie odprawiał mszy świętej. Nawet jak był chory, to prosił któregoś z księży i koncelebrował razem z nim, leżąc w łóżku, bo nie mógł wstać. Ale nie było ani jednego dnia bez odprawiania mszy świętej. A później w mojej rodzinnej miejscowości, w Środzie Wielkopolskiej, kolejny fantastyczny ksiądz, ksiądz infuat Aleksander Rawecki, również niestety już nieżyjący, który przygotowywał mnie przez te 6 lat mojego pobytu w seminarium, przygotowywał mnie spotkaniami w parafii. I też już nie będę się rozwodził nad tym wszystkim, co z wielką radością wspominam i z takim rozrzewnieniem, ale może powiem o jednym takim przykładzie i tak też gdzieś obiecałem sobie, że jak ja w swoim życiu kapłańskim będę miał w parafii kleryka, to też gdzieś tak podobnie chciałbym go prowadzić, jak ja doświadczyłem tej dobroci i miłości ze strony moich kapłanów. I jeden drobny szczegół. Dzień przed prymicjami właśnie ksiądz infuat mówi do mnie tak: wiesz co, nie będziesz spał u siebie w domu, bo tam przyjadą goście, przyjedzie rodzina. Chcę, żebyś się jak najpiękniej przygotował do tej twojej pierwszej mszy świętej. Dlatego przygotowałem ci na probostwie pokój, tu będziesz miał ciszę, spokój. Rano, prymicję miałem o godzinie 12, rano po śniadaniu zaprosił mnie do wspólnego odmawiania brewiarza. Potem razem na takiej krótkiej adoracji przygotowywaliśmy się do tej pierwszej mszy świętej. A później widziałem, jak ze łzami w oczach prowadził mnie do ołtarza. I ta jego obecność i takie jego świadectwo sprawiło, że dla mnie ta msza święta, jak na pewno dla księdza, dla każdego z nas, ale jest do dzisiaj, mimo upływu tylu lat, takim żywym wspomnieniem.
Nasza audycja wpisuje się i ta rozmowa w ten cykl audycji powołaniowych. A Jakub, jak było u ciebie? Czy świadectwo też kapłanów, których Bóg stawiał na twojej drodze, w jakiś sposób zapalało cię do tego, aby tą Eucharystię właśnie przeżywać tak, a nie inaczej?
Moje powołanie rodziło się właśnie dzięki kapłanom. Gdyby nie oni, zwłaszcza jeden, ksiądz Michał Będzieszak, to już powiedziałem podczas moich prymicji, że pewnie bym przy ołtarzu nie stał, gdyby Pan Bóg nie postawił go na mojej drodze. To świadectwo czy księdza Michała, czy moich proboszczy, czy innych księży wikariuszy było bardzo mocne w moim życiu, ponieważ mogłem obserwować, jak kochają Chrystusa, jak dbają też o liturgię, jak do niej się przygotowują, jak do niej podchodzą. Więc to dla mnie też jako młodego chłopaka, później kleryka, było też takim pięknym doświadczeniem i świadectwem tych kapłanów. Jak ja później w swoim kapłańskim życiu, które teraz 2 tygodnie temu rozpocząłem, powinienem podchodzić do Eucharystii czy do innych sakramentów, żeby się do nich przygotowywać, żeby właśnie je celebrować z wielką miłością do Pana Boga i do Kościoła i także do tych ludzi, którzy w tych sakramentach uczestniczą.
Kapłan jest posłany do ludzi, każdy z nas ma jakąś swoją parafię, w której posługuje, tu ksiądz proboszcz, tu ksiądz wikariusz. A jak to, myślicie, odbierają ludzie? Współczesny katolik, współczesny człowiek, który chodzi do kościoła, czy to, jak ksiądz sprawuje Eucharystię, jak ją przeżywa, bo przecież w jakiś sposób ludzie na nas patrzą, oceniają nas też, czy to, jak my sprawujemy Eucharystię, pomaga tym ludziom, którzy są w Kościele, lub przeszkadza, że tak dopowiem, księże kanoniku?
Ja myślę, i to naprawdę mówię bardzo szczerze, że ludzie wierzący mają szczególny zmysł, czy też nazwijmy to dar Ducha Świętego. I bardzo często słyszę od nich, kiedy opowiadają, że byli tu czy tam na mszy świętej, uczestniczyli w tej mszy świętej. No wiadomo, siłą rzeczy obserwują kapłana, oni modlą się razem z kapłanem i mają taki zmysł i mówią: proszę księdza, byliśmy na mszy, ale to naprawdę był bardzo wierzący kapłan, który tą mszę świętą sprawował. A czasami, no niestety też trzeba to powiedzieć, słyszę takie słowa, że no ten ksiądz tak tą mszę świętą, powiem brzydko, może odbębnił, tak nie wiem jak to nazwać, też tak nazywają to wprost, tak po prostu. Na szczęście rzadko są te słowa, ale myślę, że ludzie bardzo mocno czują i oni oczekują też od nas kapłanów, że nie oczekują może od ciebie, żebyś był nie wiem jakim mówcą wspaniałym. Może nie oczekują, żebyś nie był jakimś wielkim oratorem, żebyś znał pięknie polszczyznę, ale oczekują, żebyś sprawował te sakramenty, a przede wszystkim mszę świętą z wiarą i z miłością. I to ludzie potrafią cudownie wyczuć. I oni nie oczekują od nas, że będziemy bezbłędni, że będziemy superfachowcami. Oni oczekują od nas, tak myślę, jestem tak przekonany, oczekują od nas tego, żeby zobaczyć, że my wierzymy w obecność Chrystusa w czasie Eucharystii, że my to przeżywamy i że my odprawiamy tą mszę świętą z miłości do Chrystusa.
Księże Jakubie, bo ty jeszcze nie tak dawno stałeś po tej drugiej stronie, uczestniczyłeś, nie sprawowałeś Eucharystii, no ale masz swoich znajomych, przyjaciół, rodzina, z wieloma ludźmi pewnie też rozmawiasz. Jak ty postrzegasz właśnie tą rzeczywistość? Czy ludzie też to odbierają tak, jak my to odbieramy?
Tak, oczywiście, również mogę się zgodzić tutaj z księdzem kanonikiem. Już daleko nie szukając, moi rodzice wielokrotnie, jeszcze gdy byłem klerykiem, obserwując kapłanów, którzy sprawują Eucharystię, często mi zadawali pytanie, a dlaczego ten ksiądz robi tak, a inny inaczej? Dlaczego w tej mszy jest taki moment, a nie inny. I to już mi pokazywało, że moi rodzice, no i wiadomo też inni wierni, obserwują kapłanów, jak sprawują liturgię, jak sprawują mszę świętą i są też ciekawi właśnie, bo czasem no, są różnice między jednym księdzem a drugim, który sprawuje Eucharystię, że jeden sprawuje tak, drugi inaczej. Wtedy też w ludziach się rodzi właśnie pytanie, dlaczego tak jest? I też no, trzeba umieć się na to pytanie odpowiedzieć i to też daje takie przygotowanie w seminarium, obserwacja też tych księży, bo to też często wynika z ich charakteru, z ich życia. Bo to też właśnie jest taka ich przyzwyczajenie już, też tak byli nauczeni, czy też wychowywali się w ten sposób, sprawując Eucharystię. Więc ludzie też mają dużą świadomość tego, co dzieje się przy ołtarzu, jak się sprawuje Eucharystię.
Więc ja teraz postawię taką tezę, tą odwrotną, bo przecież Eucharystia dla nas, ludzi wierzących, jest największą świętością, to spotkanie z żywym, prawdziwym Jezusem Chrystusem. No ale też jest ten czynnik ludzki, jakby nie patrzeć, kiedy my stajemy przy ołtarzu i Eucharystię zaczynamy sprawować. Czy to, jak my patrzymy na ludzi uczestniczących w Eucharystii, też ma wpływ na nasze przeżywanie Eucharystii, księże kanoniku?
Na pewno tak, ale ja powiem, odpowiadając na to pytanie, na tą tezę, powiem może w ten sposób. W mojej młodości przeżywanie spotkań oazowych, gdzie był bardzo duży akcent na liturgię i na taką poprawność liturgii, sprawiło to, że bardzo mocno skoncentrowałem się na właśnie takiej poprawności, na tym, żeby to wszystko było na miejscu, w czasie, z pobożnością, z gestami. I to wszystko jakoś bardzo mocno miało wpływ na moje posługiwanie. Aż przyszedł taki moment, kiedy przeżyłem i polecam to, jeżeli słuchają nas teraz też księża, polecam z całego serca, ojciec Zbigniew Ptak, Paulin, rozkochany w Eucharystii, zaprosiłem go kiedyś na rekolekcję i rozpoczął tę rekolekcję, pełen kościół ludzi, i rozpoczął tę rekolekcję od takich słów. Mówi: proszę Państwa, jakim gestem zaczynamy i kończymy mszę świętą? Wszyscy, również przyznam się szczerze, że ja, nie wiem jak teraz ksiądz Szymon czy ksiądz, ale wszyscy powiedzieli, pomyśleli, bo ludzie głośno w kościele mówią, zaczynamy i kończymy znakiem krzyża. Ja też tak pomyślałem, a on mówi: nie, zaczynamy mszę świętą, kiedy kapłan całuje ołtarz i kończymy mszę świętą gestem ucałowania ołtarza i dopiero potem jest znak krzyża. I rozwinął tą myśl, że właśnie msza święta, dlatego jest ten gest ucałowania, bo pocałunek jest gestem miłości. Msza święta jest spotkaniem miłości. I powiem szczerze, że te jego proste słowa gdzieś zupełnie zmieniły moje spojrzenie na mszę świętą. Wychodząc do ołtarza, mam świadomość, że Chrystus gromadzi mnie, ludzi, o których ksiądz pytał? Nauczcie miłości. I to jest jedno wielkie spotkanie miłości. I w tym momencie jakby przestają mnie drażnić chodzące po kościele dzieci, przestaje się martwić, że jakaś starsza pani gdzieś tam wyciera co chwilę nos, bo ona jest też kochana przez Chrystusa bardzo i ona też przyszła tutaj z miłości do Chrystusa. A że są takie czy inne uwarunkowania dolegliwości, to jest spotkanie miłości, gdzie potrafimy sobie wiele wybaczyć, ale jednocześnie też wiemy, że nie koncentrujemy się na sobie, oni nie na mnie, ja nie na nich, ale koncentrujemy się na Chrystusie, który nas tu zgromadził.
Ksiądz prezbiter, jak uważa?
Tutaj takim polem obserwacji ludzi od strony ołtarza myślę, że najlepsze jest ambona, kiedy głosi się homilię, bo wtedy tak człowiek jest zwrócony bardziej do tych ludzi, wie co chce powiedzieć. I mam takie w pamięci świadectwo jeszcze jako kleryk, gdy byłem na jednej z niedzieli powołań w jednej z parafii naszej diecezji. Mam taki obrazek w głowie, pamiętam, że tata stał pod chórem, mama stała na początku kościoła i tak dziecko biegało od mamy do taty, od mamy do taty. Miałem świadomość tego, że nie bardzo ci ludzie mnie słuchają, że te słowa nie zapadają im w pamięć, którymi chciałbym się z nimi podzielić, tym świadectwem swojego życia. Ale też pamiętam słowa naszego ojca duchownego z seminarium, ojca Łukasza, który nam powiedział, że nawet dla jednej osoby, nawet jakby w kościele były tłumy, to warto powiedzieć kazanie, bo może nawet jedna osoba będzie nas słuchać. I to też takie jest dla mnie motywujące, jeśli chodzi też o przygotowanie tutaj homilii, może tych homilii za sobą nie mam dużo. Dopiero zaczęliśmy głosić homilię jako diakoni, dopiero teraz w kapłaństwie zacznie się kaznodziejstwo takie pełniejsze. Ale to już było takie właśnie pierwsze moje doświadczenie, kiedy mogłem obserwować ludzi z ambony i kiedy widzieć, jak oni się zachowują, podczas kiedy głoszę swoje kazanie.
Jeśli można, przepraszam, jako starszy kolega dopowiedzieć, bo to, co ksiądz powiedział, jest przepiękne i ja to potwierdzam. Po 33 latach kapłaństwa niech mi ksiądz wierzy i myślę, że ksiądz po tylu latach kiedyś wspomni, że żeśmy o tym rozmawiali, że taki jakiś tam ksiądz starszy o tym mówił, ale to prawda. Nieraz człowiek się przygotuje fantastycznie. Wydawać by się mogło, że to kazanie, że ludzie byli tak wsłuchani, ale otwarte buzie, zapatrzeni, wsłuchani, jakby zero reakcji. Ale pamiętam takie kazania też w swoim życiu właśnie, które gdzieś jakieś dziecko biegało, gdzieś ktoś rozpraszał, bo to różnie. I gdzieś wszystko prysło jakby. Schodząc z ambony miałem świadomość, wie Panie Boże, no przepraszam Cię, ale nie powiedziałem rady. Tak jak chciałem, nie dałem rady, byłem tak rozproszony, że przepraszam Cię. I ni stąd, ni zowąd po mszy do zachrystii, czy do konfesjonału, przychodzi osoba, mówi: księże, dziękuję, bo to słowo, które ksiądz powiedział, dotarło do mnie. To jest też tajemnica działania Ducha Świętego, to jest też tajemnica działania Bożej miłości, kiedy nagle sobie uświadamiamy, że faktycznie, kiedy staram się, nie wiem jak bardzo mocno, to jakby nie czuję efektów tego, a kiedy wydaje mi się, zrobiłem co w mojej mocy, ale wydaje mi się tak po ludzku, że za mało, za słabo, to Pan Bóg mi pokazuje, że to że jestem tylko narzędziem, czy lepszym, działa, czy gorszym, tak. Ale On będzie głosił, On będzie działał. To jest niesamowite.
Na kanwie tego, proszę księży, może na początek kapłaństwa, jak myślisz, księże Jakubie, czego ludzie dzisiaj oczekują od kapłana? Jakie mają oczekiwania wobec niego?
Na pewno, żeby był wierny Chrystusowi i wierzący, bo to dzisiaj ludzie bardzo szybko wyłapią, nawet przez sposób odprawiania mszy świętej, jaki ksiądz jest, jaki ma charakter, bo to widać bardzo szybko, w jaki sposób podchodzi do mszy świętej, jak ją sprawuje, czy szybko, czy wolno, w jaki sposób gesty wykonuje, czy ze skupieniem, czy byle jak. To ludzie właśnie, jeśli szybko wyłapią, to później temu księdzu mogą też przylepić taką łatkę, nie? Ten ksiądz odprawia tak, a ten jeszcze inaczej. I tu trzeba bardzo też uważać, właśnie jak ja podchodzę do sakramentów, do sprawowania Eucharystii. I myślę, że ludzie tego od nas oczekują, jako od kapłanów, bo oni przychodzą do kościoła najczęściej raz w tygodniu, w niedzielę, kiedy już mają cały bagaż tygodnia za sobą i chcą przeżyć ten dzień duchowo, w sposób taki duchowy, odnieść się do Pana Boga. Myślę, że byliby zawiedzeni, gdy przychodzą w niedzielę, poświęcają swój czas dla Pana Boga, a przychodzą, a tu ksiądz w taki lekceważący sposób by podchodził do Eucharystii. No to w jakiś sposób by ich mogło też zgorszyć. Dlatego tu myślę, jako dla siebie też na początku tej drogi kapłańskie, to jest właśnie takie wyzwanie przygotowywania się do każdej Eucharystii, zwłaszcza Eucharystii niedzielnej.
Tutaj z premedytacją zapytałem księdza prezbitera jako pierwszego, bo to początek drogi kapłańskiej. czy przez 33 lata, przez pryzmat parafii, w których ksiądz był, wikariuszowskich, proboszczowskich, przez pryzmat wielu trudnych rozmów z ludźmi, różnych kapłańskich wyzwań. A jak ksiądz kanonik uważa, czego ludzie dzisiaj oczekują od księży?
Tak, ja muszę powiedzieć może najpierw, czego ja oczekiwałem od siebie. W mojej drodze kapłańskiej to się pozmieniało. Wydawało mi się kiedyś, kiedy byłem młodym księdzem, tak trochę z zazdrością spoglądam na księdza i widząc, że ksiądz rozpoczyna dopiero to swoje kapłańskie życie, to wydawało mi się, że muszę dużo postawić siły i pracy na akcje, na różnego typu akcje, na organizowanie wakacji tam dla młodzieży, na organizowanie grup, na organizowanie festynów, na organizowanie jakichś zawodów, nawet i sportowych. I nie, że bagatelizowałem mszę świętą, ale jakby nie była na pierwszym miejscu. Wydawało mi się, że jak ja teraz przyciągnę tych ludzi, młodzież, dzieci, poprzez festyny, poprzez organizowanie różnych takich spraw, to wtedy będzie ich więcej w kościele, to wtedy przyciągnę ich do Pana Boga. Dzisiaj z perspektywy lat, pewnie też i sił, ale trochę moje myślenie się zmieniło. Wydaje mi się, że dziś jest tyle, być może to też się zmieniło społeczeństwo, ale dzisiaj jest tyle tych różnych organizacji, miasta organizują wspaniałe festyny, gdzieś koła gospodyń wiejskich, gdzieś strażacy, ochotnicy i tak dalej, i tak dalej. Jest bardzo dużo takich społecznych akcji, a jednak kapłan powinien się skoncentrować na tym, co jest jego powołaniem, czyli sprawowanie sakramentów świętych i głoszenie Ewangelii. To jest nasze najważniejsze powołanie. I dzisiaj mniejszy kładę akcent na to, czy w parafii będzie jakiś festyn, czy nie będzie, czy w parafii będą jakieś akcje pozaliturgiczne, czy nie będą. Oczywiście, że one są fajne i dobrze jak są, bo to też żyje parafia. Ale jednak dla mnie takim najważniejszym momentem dnia i życia parafialnego naprawdę staje się w tej chwili msza święta, sakramenty święte, staje się głoszenie Ewangelii, bo do tego jesteśmy powołani, to jest naszym zadaniem.
Rzeczywiście chyba wszyscy to widzimy, że dzisiaj świat daje bardzo wiele możliwości człowiekowi, ale nie da tego, co mamy w Kościele. Tak. Nie da Chrystusa, nie da Jego obecności w Najświętszym Sakramencie. I to jest rzeczywiście nasze zadanie. No tu by trzeba pewnie przywołać papieża Benedykta XVI, który powiedział, że my jako kapłani nie musimy się znać na wszystkim, ale najważniejsze, żebyśmy znali się na Ewangelii, na Panu Bogu i tego ludzie od nas oczekują. Ta nasza audycja w tym zamyśle kapłan a Eucharystia. Nie ma kapłaństwa bez Eucharystii, nie ma Eucharystii bez kapłaństwa, ale też w tym wszystkim Pan Bóg, który powołuje słabych, niedoskonałych ludzi, czyli nas też, kapłanów, do tego posługiwania w Kościele. I te dowody, które Pan Bóg nam też zostawia, że cały czas jest obecny z nami, że ta obietnica, będę z wami aż do skończenia świata, ona cały czas się realizuje. Z premedytacją też na tą dzisiejszą audycję zaprosiłem księdza kanonika, parafia Bożego Ciała w Nowych Skalmierzycach. Księże, tam się wydarzyła piękna historia, poruszająca nasze serce. Ona jest związana z wezwaniem parafii, jakby ksiądz też troszeczkę o tym nam opowiedział.
Dobrze, skoro ksiądz redaktor tak używa z premedytacją tego słowa, to ja też z premedytacją zabrałem dzisiaj ze sobą dwie książeczki niewielkie. Za chwilę odpowiem tutaj na to pytanie, ale chciałbym z całego serca polecić małą książeczkę mistyczki Kataliny Rivas. Niewielka książeczka, ma oczywiście imprimatur. To jest mistyczka, która w tej małej książeczce opisuje, co dzieje się w czasie mszy świętej, a czego my nie widzimy. Nie wiem, czy ksiądz neoprezbiter czytał?
Tak, tak, ze 2 lata temu podczas nabożeństw
ofiarować.
W seminarium był
tak
czytany.
Ale polecam to z całego serca. Ja to w parafii, żeśmy chyba z 3000 sztuk tego rozprowadzili. Polecam to wszystkim księżom, bo też moja lektura tej małej książeczki sprawiła, że zupełnie inaczej przeżywam mszę świętą. Wielcy mistycy, potem dotarłem jeszcze do innych mistyków, między innymi do ojca Pio. Przecież oni się nie znali między sobą, a też przepięknie tak samo opisuje ojciec Pio to wszystko, co dzieje się w sferze duchowej w czasie mszy świętej. I kiedy gdzieś to sobie uświadomimy, to nam tam gdzieś zapadnie z tyłu głowy, to wtedy też nasze przeżywanie mszy świętej, czy jako kapłanów, czy jako ludzi wierzących, uczestniczących w Eucharystii, naprawdę się zmienia. I polecam to z całego serca wszystkim, aby sięgnąć do tej małej broszurki. Natomiast wracając do tych wydarzeń i tytułu parafii Bożego Ciała. Tak, jesteśmy jedyną w diecezji parafią, która nosi tytuł parafii Bożego Ciała. Nie wzięło to się tak przypadkowo. Otóż pokrótce też opowiem i też zareklamuję i polecę tym razem naszą taką tutaj książeczkę Na drodze do sanktuarium. Jest tu pięknie opisana cała historia powstania parafii i też tego wydarzenia, które ma znamiona cudu eucharystycznego. Otóż 29 listopada 1780 roku w Skalmierzycach, bo nie istniały wtedy jeszcze nowe Skalmierzyce. Były Skalmierzyce, był Kalisz i tu było już sanktuarium Matki Bożej. 29 listopada 1780 roku nieznani sprawcy włamali się do kościoła i chcąc pewnie skraść pozłacane puszki, ukradli też Najświętszy Sakrament. Miejscowy proboszcz ówczesny wraz z parafianami no nie tyle martwili się o te naczynia liturgiczne, ale o Najświętszy Sakrament, o Chrystusa Eucharystycznego. Część tych komunii świętych zostało odnalezionych przy furcie ogrodzenia kościoła w Skalmierzycach. Część niestety mimo starań i poszukiwań nie znaleziono. I teraz, co się takiego wydarzyło, że możemy mówić o znamionach cudu eucharystycznego? Na drugi dzień, 30 listopada, 13-letni chłopiec Anto Ziolejnik, który był wtedy, tak to nazywano, parobkiem, posługiwał na probostwie, wracał z Kalisza zaprzęgiem złożonym z wołów. Dwa woły ciągnęły tam ten zaprzęg i wracał z Kalisza polną drogą. I w pewnym momencie, jak on to sam opisuje, zatrzymały się te woły i nie chciały iść dalej. On schodząc zobaczył, że na ziemi leżą białe hostie. Nie umiał nazwać tych hostii jeszcze, jako 13-letni chłopiec i niekształcony. Po prostu poleciał wystraszony na probostwo i przyniósł księdzu wiadomość, że te zwierzęta zatrzymały się i nijak nie chcą iść przed tym, co kościelny wyrabia, a ksiądz ludziom w czasie mszy świętej rozdaje. Okazało się, proboszcz oczywiście od razu poszedł na miejsce zdarzenia, okazało się, że to były te pozostałe hostie, Najświętszy Sakrament. Wtedy zrobiono ekspiacyjną procesję z tego miejsca, cała parafia się zebrała i uroczyście przyniesiono hostie do kościoła. Na tyle to było bardzo ważne wydarzenie, że choć nie było telefonii komórkowej, nie było internetu, już na drugi dzień ówczesny biskup diecezji włocławskiej, bo to podlegało pod diecezję włocławską, deleguje z Kalisza trzech kapłanów, którzy mają zbadać sprawę. A więc jeżeli to tak szybko doszło do władz i jest ta delegacja do zbadania tej sprawy, to musiało to być ważne wydarzenie. I tak ci kapłani po zbadaniu sprawy w księdze zmarłych ówczesnej parafii zapisali, całe wydarzenie opisali i zaznaczyli, że to wydarzenie ma znamiona cudu eucharystycznego. Później z upływem lat, ponieważ między Skalmierzycami a Kaliszem była granica zaborów rosyjskiego i pruskiego, Prusacy chcąc pokazać swoją potęgę, budują wspaniały dworzec, powstaje miasto, nazywają je Nowe Skalmierzyce. Na razie mieszkają tam sami ewangelicy, ale potem już nie będę się rozwijał. Na zasadzie tych wszystkich przemian przychodzą katolicy, dużo kolejarzy, powstaje pierwsza parafia. No i właśnie, jaki tu zrobić tytuł? Ponieważ na terenie obecnych Nowych Skalmierzyc dokonał się ten cud eucharystyczny, ksiądz biskup uznaje, że jest to przepiękny tytuł do tego, aby parafia nosiła imię Bożego Ciała. Na pamiątkę właśnie tego wydarzenia.
Czy dzisiaj parafianie pamiętają o tym wydarzeniu? Wracają gdzieś tam?
W miejscu cudu eucharystycznego powstała piękna kapliczka upamiętniająca to wydarzenie. Wydajemy różne publikacje właśnie na tej drodze do sanktuarium, bo wierzymy w to głęboko, że za jakiś czas powstanie tam sanktuarium Bożego Ciała. Parafianie o tym pamiętają. Chociażby takim przejawem pamięci jest to, ile w parafii jest adoracji. Już pomijam to, że codziennie mamy wystawiony Najświętszy Sakrament, ale jeszcze w latach poprzednich, kiedy się dowiaduje, kiedy nie mieliśmy codziennie adoracji Najświętszego Sakramentu, parafianie sami w domach umawiali się, że będą adorować co godzinę. Także ten kult Najświętszego Sakramentu i ta świadomość cudu eucharystycznego jest bardzo duża.
Myślę, że takie wydarzenia, które no dzisiaj z perspektywy no dla nas są historią, ale przede wszystkim stawiają nas do pionu wobec tej wielkiej tajemnicy, jaką jest tajemnica Eucharystii. Kapłan a Eucharystia. Nie można tego oddzielać od siebie, bo nie ma Eucharystii bez kapłana, nie ma kapłaństwa bez Eucharystii, bo do tego jesteśmy przez Chrystusa wezwani. Czas oczywiście nas nagli, więc na koniec proszę księże, chciałbym postawić to pytanie, które stawiam wszystkim moim gościom. Czy gdyby dzisiaj księża mieli zadecydować jeszcze raz o drodze pójścia za Chrystusem, jaką byście podjęli decyzję, ksiądz neoprezbiter?
Oczywiście, że tak. Teraz mi się jeszcze podczas tego wywiadu przypomniało, kiedy ksiądz proboszcz rodzinnej parafii czytał zapowiedzi przed święceniami. Mama się do mnie śmiała. Ja pójdę do proboszcza i powiem, jak ty się zachowywałeś w kościele jako 5-latek, że nie chciałeś iść do kościoła, że mówiłeś, że trzeba ciągle kucać, wstawać, a jak cię zabierałam do kościoła, to leżałeś na klęczniku, a to się przewracałeś i w ogóle nie chciałeś w tym kościele ani siedzieć, ani uczestniczyć w tej Eucharystii.
Proboszcza rozpraszałeś po prostu.
Tak, i mama się wstydziła nawet za mnie.
Ale ona... proszę księdza, proszę powiedzieć mamie, żeby się nie wstydziła. Ja miałem dokładnie to samo, a jak miałem 7 lat, to już byłem na tyle cwany, że wiedziałem, że jak jest Ojcze Nasz, to już Boże, już będzie krótko i do domu.
Więc taki miałem epizod w życiu, ale jak widać, Pan Bóg potrafi poprowadzić jednak człowieka i z tej dziecięcej takiej niechęci do Eucharystii potrafi poprowadzić ku kapłaństwu.
Księże kanoniku, 33 lata kapłaństwa?
No tak, to jest zupełnie inna odpowiedź, inne pytanie niż tutaj do księdza neoprezbitera, który zaczyna. Ja zaczynałem kapłaństwo w zupełnie innym kościele i w zupełnie innym świecie. Dzisiaj jest to zupełnie inna sytuacja. Ale muszę powiedzieć, i to nie dlatego, że jest teraz audycja. Ja to nawet powiedziałem parę dni temu na kazaniu, że gdybym dzisiaj miał jeszcze raz wybierać, to bez wahania wybieram jeszcze raz drogę kapłańskiego życia. Pewnie wiele rzeczy bym zmienił, bo jednak jest ta perspektywa 33 lat doświadczenia, ale ta świadomość dawania ludziom Chrystusa i ta świadomość właśnie Eucharystii, jak w wielkim cudzie uczestniczymy, jaki mamy wielki przywilej, my, słabi, grzeszni ludzie, bo my jesteśmy tak samo grzeszni jak każdy inny człowiek, ale daje nam Duch Święty tą łaskę, że możemy w czasie Eucharystii sprawować największy cud świata. Nie ma większego, nie ma wspanialszego. I chociażby dlatego, żeby móc odprawić jeszcze mszę świętą, to dzisiaj chciałbym zostać znowu kapłanem.
Tym zakończymy naszą rozmowę, naszą audycję. Drodzy Państwo, chcę tylko przypomnieć, że moimi dzisiejszymi gośćmi byli ksiądz neoprezbiter Jakub Karpisiewicz, pochodzący z parafii świętego Gotarda w Kaliszu, a od 1 lipca posługujący w parafii konkatedralnej w Ostrowie Wielkopolskim, i ksiądz kanonik Zbigniew Kruczyński, proboszcz parafii pod wezwaniem Bożego Ciała w Nowych Skalmierzycach. Proszę księże, dziękuję, że przyjęliście moje zaproszenie.
Bóg zapłać. Szczęść Boże.
Zostań rybakiem Pana. Audycja księdza Szymona Rybaka.